Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu goście Magdalena Sroka, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry,
dzień
witam.
Dobry. I Ryszard Świecki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry.
I za ile tankowaliście ostatnio? Tankujecie w ogóle, czy nie?
7,21.
7,21. Tak. Dużo.
No, a ja za 200 złotych.
A to jest ten system taki za 100 albo za 200.
Za 200
i wydaje się,
potem sprawdzamy, mniej więcej tak samo, więc...
No dobrze, i co, od jutra będzie tańsze paliwo na stacjach benzynowych, panie senatorze?
Wprowadzono zasady związane ze zmianą ustawy dotyczącą i akcyzy, i VAT-u, więc rzeczywiście to paliwo powinno być tańsze, o ile, no ja tu nie jestem fachowcem od oleju napędowego czy od benzyny, ale zapewne tak będzie.
A pan jako liberał to tak nie ma z tym problemu, z cenami urzędowymi, maksymalnymi?
Jestem konserwatywnym liberałem, rzeczywiście.
Okay.
Ale nie jestem wielkim zwolennikiem i kiedy takie zmiany następują, to jak to było, że głosowałem, ale się nie cieszyłem.
A, głosowałem, ale się nie cieszyłem. Mhm. Tak. To jeszcze z Jarosława
Gowina.
Chociaż nigdy tak nie powiedział. W kabarecie tak cytowana.
No, widzicie, można nie powiedzieć, ale ta sytuacja żyje. Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle opozycja mówi za późno. A kiedy byłoby dobrze z tymi decyzjami, gdyby były? Bo mamy 4 tygodnie od rozpoczęcia wojny w Iranie i właściwie wasz kandydat na premiera mówił to już chyba w pierwszym tygodniu.
Ja przypomnę, że w lutym 2022 roku, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska i od razu ceny surowców poszły bardzo mocno w górę z powodu tej wojny, od razu wprowadziliśmy obniżki akcyzy VAT-u na paliwa i to funkcjonowało do końca roku 2022. I dopomogło Polakom. Po prostu ceny były ponad złotówkę niższe niż powinny były być z powodu tych podwyżek wynikających z wojny. I doświadczeni tym, dobrym doświadczeniem, bo to było dobre rozwiązanie dla Polaków, już 9 marca, czyli 9 dni po rozpoczęciu tej wojny w Zatoce Perskiej tegorocznej, zaproponowaliśmy ustawę o obniżce VAT-u i akcyzy, chcąc wprowadzić ten sam mechanizm co 4 lata wcześniej. I nie rozumiemy, dlaczego 3 tygodnie rząd zwlekał z tą decyzją. Właściwie przepisał naszą ustawę, dokładnie te same rozwiązania zaproponował, tylko 3 tygodnie później. A może powiem inaczej. Chyba jednak rozumiemy.
Czyli co?
Bo była okazja, żeby przez te 3 tygodnie po prostu z kieszeni Polaków wyciągnąć 2 miliardy złotych.
Ale kto? Rząd?
Tak. No, bo
na akcyzie i VAT-cie, tak?
Na akcyzie i VAT-cie, bo ten rząd rekordowo, jak żaden inny rząd po 89 roku, destruuje budżet państwa i wprowadza deficyty rzędu 270 miliardów złotych rocznie. Już od 3 lat nikt tak Polski nie zadłużał jak ten rząd, więc każdy miliard jest wart tego, żeby tę dziurę częściowo zasypać, kosztem Polaków oczywiście. No i w końcu jak to rozwiązanie jednak zaproponowano i w piątek głosowaliśmy, to oczywiście byliśmy za, bo myśmy to zaproponowali 3 tygodnie wcześniej, przypominam. Ale w międzyczasie Polacy ucierpieli. Więc taki jest bilans tej historii. Jeszcze do końca też nie wiadomo, jak z tą ceną będzie, bo zdumiewające kroki podejmuje Orlen. Mimo tej ustawy piątkowej, dokładnie w tym samym czasie Orlen podwyższa ceny hurtowe za olej napędowy i za benzynę, więc nie wiadomo, jaki będzie bilans tej ceny detalicznej dla indywidualnego odbiorcy.
Magdalena Sroka?
No to kilka faktów w tym wszystkim.
Bo jeśli państwo nie widzieli, to Magdalena Sroka kręciła głową.
2021 rok, końcówka roku, to już pierwsze wzrosty cen paliwa i wówczas co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? W pierwszym kroku, w grudniu 2021 roku wprowadziło ustawę obniżającą akcyzę. Przyzna pan, panie pośle, że nie wprowadziliście tak ogromnego pakietu jak my w tej chwili, czyli odnieśliśmy się tak naprawdę do każdego aspektu, który ma wpływ na cenę paliw. Dopiero od 1 lutego 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ograniczenia w VAT-cie, co spowodowało, przypominamy sobie w późniejszych miesiącach, kartki na stacjach paliw z awarią dystrybutora, a faktycznie brakiem paliwa. My jako rząd, ustawa przygotowana przez ministra Miłosza Motykę, podchodzi do tematu całościowo. W pierwszych dniach po kryzysie na Bliskim Wschodzie została obniżona marża praktycznie do minimum. Kolejnym krokiem jest ustawa, która w pakiecie podchodzi i do kwestii akcyzy, i do kwestii VAT-u, i do ceny maksymalnej każdego dnia określanej według bardzo prostego algorytmu, który jest średnią cen hurtowych, co będzie powodowało, że na obniżce, która jest tak naprawdę z kieszeni nas wszystkich, bo obniżka VAT-u, obniżka akcyzy, to jest koszt dla budżetu państwa, dlatego zależy nam, żeby każdy, kto tankuje na stacji, realnie odczuł tą zmianę, a nie tak jak to było za czasów rządu PiS-u, że zarabiał koncern Orlen najwięcej kosztem Polaków, bo do końca obniżka VAT-u, którą zaproponowaliście 1 lutego 2022 roku, nie przełożyła się na zmniejszenie ceny paliwa. Co do kwestii jeszcze jednej, czyli poruszonej przez pana posła Sellina kwestii podwyżek, które Orlen przedstawił w piątek bodajże, czy w sobotę.
W tym dniu, kiedy głosowaliśmy, tak.
To jest kwestia znowuż zafałszowana przez polityków PiS-u. W ostatnich dniach na giełdach paliwo wzrosło o 12%. Orlen, reagując na to, co się dzieje na rynkach, podniósł o 4% w cenie hurtowej paliwa. I to jest naturalne działanie. Ja przypomnę, że my... Całość paliwa, która płynie do Polski, w 40% płynie z rejonu Bliskiego Wschodu. Będziemy odczuwać konsekwencje tego konfliktu wszyscy, cały świat, ale warto, żeby zaznaczyć, że jako kraj europejski wprowadzamy największe i najbardziej kompleksowe rozwiązanie w tym momencie.
Rzecz wszystkie?
Tylko dopowiem, odpowiadając panu posłowi, ja przypomnę, że podczas waszych rządów zwiększyliście zadłużenie kraju o prawie 900 miliardów złotych do 1,7 biliona miliardów. To po pierwsze, to są fakty. A po drugie, jeszcze dopowiadają, żeby też była jasność. To, co zrobił Orlen w ostatnim czasie, to są ceny hurtowe. Uwaga, zmiany ustawowe, czyli VAT i to, co zmieniliśmy w ostatnich dniach, nie dotyczą cen hurtowych, więc mówimy o faktach.
Znaczy, no bo właśnie ja mam też takie wrażenie, że w tych informacjach i tych dyskusjach, jacy to politycy, co są świetni dla obywateli, trochę jest takie wrażenie, że teraz to już będzie tańsze paliwo i że ono nie zdrożeje. A przecież nikt nie gwarantuje, że ceny hurtowe będą stały na tym samym poziomie, bo to wszystko zależy od tego, co się będzie działo. To jest, nie ma żadnej takiej gwarancji, prawda?
Dlatego to wyjaśniam, że co innego jest cena hurtowa na rynku, a co innego możliwość działania, oddziaływania państwa instrumentami, którymi dysponuje.
Panie pośle.
Ja jednak mam pretensję o to opóźnienie o miesiąc decyzji w tej sprawie, bo obserwowaliśmy, co się dzieje w całej Unii Europejskiej od początku wojny w Zatoce Perskiej. Otóż średnio w Unii Europejskiej benzyna zdrożała, tak dla indywidualnych odbiorców na stacjach benzynowych, o 15%, w Polsce o 22,5%. Olej napędowy w Unii Europejskiej średnio wzrósł o 27,5%, w Polsce o 40%. To jest dramat, to jest jedna z najgorszych sytuacji w Europie, dlatego trzeba było działać natychmiast, szybko. Działały o wiele szybciej od nas takie kraje jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia. I podejrzewamy jednak, podtrzymuję tę tezę, że chodziło o to, żeby jakoś tam wytrwać do świąt, na święta zrobić ten ruch, bo oczywiście PR-em przede wszystkim ten rząd jest zainteresowany, a zwłaszcza jego lider, więc na święta właśnie zrobić ten ruch, a w międzyczasie te 2 miliardy na Polakach zarobić.
Panie senatorze.
Nie, no już wszystko powiedziałem. No to już jest
na święta prezent zrobiliście. To jest znaczy kwestia, wszyscy razem zresztą zrobiliście.
To jest kwestia tam no, tutaj przekazu partyjnego PiS-u i, no i tyle. No. Przecież to nie Polacy wywołali wojnę w Zatoce Perskiej. No to,
dobrze.
To
zanim
nie tędy droga.
O tej jeszcze wojnie, to ja chciałabym was tak zapytać, dlaczego wszyscy jesteście w pułapce populizmu? Dlaczego to jest tak, że z naszej winy rosną ceny? Ceny rosną co jakiś czas, pamiętamy bardzo wysoką inflację. I przychodzi taki moment dosyć szybko, pan poseł mówi, że za późno, że doprowadzacie do obniżenia ceny, uszczuplając wpływy do budżetu, który jest w katastrofalnym stanie, o 1 600 000 000 miesięcznie. A my prowadziliśmy niedawno dyskusję o dziurze budżetowej na przykład w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ubiegły rok 14 miliardów, ten podobno 23 miliardy. Magdalena Sroka. A, przepraszam.
Przede wszystkim warto podkreślić, że wszyscy tankujemy i dotyczy to i polityków, i wszystkich obywateli.
Kupujemy też tutaj wszyscy masło, chleb i chodzimy do lekarza.
I oczywiście dlatego też to, co się wydarzyło, mam tutaj na myśli przyjęcie ustawy w piątek i mam nadzieję, że już od jutra wszyscy odczujemy również na stacjach paliw, będzie wpływało na gospodarkę, bo pamiętajmy o tym, no, paliwa tak naprawdę napędzają wszystko i oczywiście mam pełną świadomość tego, że obniżka VAT-u to nie jest wprost pomoc czy przełożenie dla przedsiębiorców, którzy no, też ponoszą ogromne koszty konfliktu na Bliskim Wschodzie. Politycy tak na świecie wywołują wojny, doprowadzają do konfliktów, dlatego ja cieszę się, że my dzisiaj na czele Ministerstwa Obrony Narodowej mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza, a nie na przykład Antoniego Macierewicza. Ten konflikt może potrwać dłużej. Początkowe zapowiedzi Donalda Trumpa były o tym, że skończy się w ciągu kilku dni, że to jest tak naprawdę interwencja, która ma dość nieokreślony cel, czy to obalenia reżimu, czy zniszczenia broni, którą dysponuje reżim. Natomiast wszystko wskazuje na to, że blokowanie ciśniny Ormus będzie wpływało na ceny paliw. I w takiej sytuacji, w mojej ocenie, ocenie polityka, rząd ma obowiązek reagować, dlatego też reakcja pakietowa, pełna, nie tak jak to było właśnie przy poprzednim kryzysie, taka rozłożona najpierw akcyza, później VAT, a później braki na stacjach paliw. My to robimy kompleksowo, w pierwszych dniach po kryzysie obniżka marży, a w kolejnych tygodniach obniżka akcyzy, VAT-u z uregulowaniem ceny maksymalnej, tak żeby faktycznie każdy na stacji paliw to odczuł.
Poseł Salin?
Ja nie przyjmuję tezy, że populizm jest symetrystyczny i że wszystkie środowiska polityczne za to odpowiadają.
Nie, ja przypomnę, że jesteście w pułapce
populizmu. Ja przypomnę, że kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska w lutym 2022 roku i wskutek kryzysu spowodowanego tej wojną wybuchła inflacja w całej Europie, a szczególnie w krajach wschodniej flanki, tych, które są najbliżej tego konfliktu zbrojnego, że przez półtora roku ówczesna opozycja, czyli państwo, dzisiaj reprezentowani w studiu obok mnie, czy PSL, czy Koalicja Obywatelska, oskarżali się rząd, że on jest winny, tylko i wyłącznie on jest winny temu, że jest w Polsce jakaś potężna inflacja. I obciążaliście wyłącznie rząd, nie widząc tych okoliczności zewnętrznych i że to dotknęło tak naprawdę wszystkie kraje europejskie, zwłaszcza wschodniej części Europy, czy środkowej części Europy. My dzisiaj nie używamy tego argumentu, że mamy pretensje o to, że te paliwa rosną, że ceny paliwa rosną, bo wiemy, że jest wojna, tak? I że z powodu tej wojny one rosną. My tylko oczekujemy reakcji, ale nie mamy pretensji o to, że wy jesteście winni, rząd jest winny temu, że te ceny rosną. Tylko oczekujemy reakcji na ten wzrost cen. Tutaj jest różnica. Tam był rzeczywiście totalny populizm, próba zasłonięcia ludziom oczy, jakie są przyczyny tego wzrostu cen i tej inflacji. Myśmy to nazywali putinflacją, oni tego nie przyjmowali. Mówili, że to jest inflacja PiS-u po prostu i że wyłącznie PiS za to odpowiada, jakby była jakąś autarkią, jakby Polska była jakąś autarkią gospodarczą. My takich argumentów nie używamy, także nie przyjmuję tego argumentu, że za populizm w Polsce wszystkie środowiska są równo odpowiedzialne.
Ryszard Siński?
Po pierwsze, odpowiadając na pani pytanie o tę pułapkę, rząd, każdy wykorzystuje instrumenty, które może wykorzystać. Wykorzystaliśmy instrument związany z kwestią podatkową, akcyzową, VAT-em i innymi elementami. I to jest w pewnym sensie normalna rzecz gospodarcza, bo patrzymy na to szerzej, nie tylko, tak jak było wcześniej powiedziane, na to, co się dzisiaj dzieje w momencie tankowania paliwa, ale też wpływu na całą gospodarkę, bo to jest pewnego rodzaju tylko i mały zakres. A po drugie, no jednak muszę się do pana posła odnieść, do pana wypowiedzi, bo musimy pewne rzeczy odróżnić, bo ja też przypomnę, że państwo wykorzystaliście, akurat mieliście zbieg dwóch okoliczności, znaczy konflikt zbrojny, który wcześniej wybuchł, a potem jeszcze kwestie covidowe. I państwo, mając wszelkie instrumenty w ręku...
Czyli najpierw covid, potem tak, wojna.
No to, ale mówimy o dwóch elementach. To wykorzystaliście wszystko w sposób tak, no, można powiedzieć, cyniczny. Znaczy, Unia Europejska poluzowała możliwości wydatkowe, kwestie budżetu, czyli bilansowania budżetu państwa. I państwo to wykorzystaliście. Wykorzystaliście wszystkie instrumenty chowania wydatków poza budżetem, które dzisiaj my musimy przyjąć jako wydatek budżetowy, pokazać wszystkim obywatelom, gdzie te pieniądze poszły. A pan dzisiaj opowiada, że my nie potrafimy reagować. No niestety, najpierw płacimy za wasze błędy, a potem reagujemy tak, jak możemy reagować.
Dobrze, to idźmy dalej. Chciałam was zapytać, bo to jest kwestia właśnie wojny na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest tam, jak wiadomo, trudna i taka dosyć, powiedziałabym, zmienna, szczególnie jeśli słucha się polityków amerykańskich. A chciałam zapytać o polskich polityków, bo słuchajcie, w piątek słyszę Donalda Tuska, który mówi, mamy informację od sojuszników, będzie eskalacja na Bliskim Wschodzie. A w sobotę słyszę ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może się uspokoić w ciągu dwóch, trzech tygodni. Czy to jest spójny przekaz, czy przepraszam, każdy mówi co innego na użytek czegoś tam? Nie wiem, akurat to może chodziło o tę obniżkę VAT-u i akcyzy pani Magdalena Sroka.
Myślę, że pierwszy raz w historii mamy do czynienia z partnerem, największym sojusznikiem, który rzeczywiście każdego dnia może powiedzieć coś innego. I ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, myślę, że może zmieniać się z dnia na dzień. W zależności od decyzji podjętych w Stanach przez Donalda Trumpa. I to w mojej ocenie powinno budzić nasz niepokój. Natomiast to wiąże się również z konsekwencjami gospodarczymi dla całego świata.
Ale czy ja mam rozumieć, że minister obrony z PSL-u to jest człowiek, który ma uspokajać, a premier
straszy? To nie jest kwestia uspokajania, bo jedno drugiego nie musi wykluczać. Jeżeli Donald Tusk mówi o tym, że może dojść w najbliższym czasie do jakiejś eskalacji, to znaczy, że może być zaostrzenie konfliktu, po czym ten konflikt, wszyscy mają nadzieję, że zostanie zakończony. Natomiast czy tak będzie, tego nie wiemy, ponieważ po drugiej stronie mamy no, partnera, sojusznika, który no, w różny sposób różnie reaguje na to, co się dzieje i mam wrażenie, że no, świat musi ponosić tego konsekwencje.
Mirosław Salin?
Ja bym przestrzegał przed takim, taką retoryką, czy wzbudzeniem takich emocji, że przez antytrumpizm dochodzimy do antyamerykanizmu, bo coraz więcej takich nastrojów dostrzegam. Również politycy to wzmagają, przypominając, że w Polsce mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, z których być może niektórzy, na przykład oficerowie, znają już język polski i słuchają polskich mediów i słuchają
ale
polskich polityków.
Ale co mówi pan, że nie można krytykować tego, co robi i mówi?
Można krytykować, ale też trzeba z większym zrozumieniem podejść do tego, co nasz największy partner i nasz największy też gwarant bezpieczeństwa, poza własną gwarancją bezpieczeństwa, oczywiście wzmacnianiem polskich sił, nam daje, z większym zrozumieniem jego polityki, dlatego że no, jakoś nie byliśmy chyba miłośnikami straszliwego reżimu Islamskiej Republiki Iranu, którzy dokonywali publicznych egzekucji, którzy do dzisiaj to robią, którzy na ulicach rozstrzeliwują 20-30 tysięcy osób, które wychodzą protestować przeciwko temu reżimowi, które to państwo sponsorowało od prawie 40 lat najgorsze organizacje terrorystyczne na świecie, które również atakowały w Europie.
No to
na
ulicach chyba raczej zgoda, miast. To raczej jest kwestia tego, co mamy dalej i jak
tak,
to wygląda.
Tak, ale często słyszę taką retorykę, że niezrozumiałe, nieodpowiedzialne, nie wiadomo do czego to zmierza, o co temu Trumpowi chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka uwaga na wstępie. Jeśli chodzi o perspektywy, wiemy, że kalendarz jest następujący. Pod koniec kwietnia ma być spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Obie strony, Ameryka i Chiny, się mocno do tego spotkania przygotowują i chyba póki co obu stronom na tym spotkaniu bardzo zależy. Więc to jest być może jakaś perspektywa zakończenia tej wojny, bo prawdopodobnie będzie trudno rozmawiać, jeśli ta wojna będzie trwała. I drugi element kalendarzowy to są lipcowe obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wielkie obchody, 2,5 wieku to państwo istnieje, więc prawdopodobnie też do tego czasu ten konflikt będzie wola, żeby go zakończyć. Ale nie mamy oczywiście pewności. Nie mamy oczywiście pewności, bo sytuacja, jak jest wojna, to sytuacja często się wymyka jakoś spod kontroli. Ja rozumiem wypowiedzi obu polityków, tu udowodnię swój brak populizmu. Rozumiem i wypowiedź Donalda Tuska, bo prawdopodobnie są informacje, że będzie boots on the ground, że jednak Amerykanie siły lądowe wylądują na wyspie Hark, żeby zająć tę wyspę, żeby udrożnić właśnie ciśnienie na Ormus. A z drugiej strony minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że być może to się zakończy w perspektywie kilku tygodni, miał na myśli to, o czym powiedziałem przed chwilą, te kalendarzowe kotwice. Spotkanie pod koniec kwietnia chińsko-amerykańskie, bądź rocznica powstania Stanów Zjednoczonych.
Ryszard Świecki?
Nikomu przy tym stole nie zależy na tym, żeby ten konflikt trwał, bo konsekwencje dla nas wszystkich są przeogromne. Dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie w jakimś kontekście oczywiście o kwestiach ceny paliw, ale my mówimy o wszystkim, o bezpieczeństwie energetycznym, o bezpieczeństwie kraju jako wspólnoty, ale też i całej Europy. Chciałbym się zgodzić i myślę, że przy tym stole każdy z nas, aby te elementy, o których przed chwilą pan poseł Selin powiedział, czyli te daty, które mogą stać się datami granicznymi, aby stały się faktem. Znaczy, życzymy sobie tego wszyscy, jednak patrząc na to, co robi Donald Trump, to każdy dzień jest absolutną niewiadomą. I to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Znaczy, kiedy słuchamy wypowiedzi, oglądamy tych różnego rodzaju zdarzenia, które no już są takim to niekiedy groteskowym teatrem.
Tak, trudno uwierzyć w to, co
zastanawiamy
słyszymy,
się, że to, czy to jest największy przywódca tego świata. Znaczy, i tu ja mam obawę. Znaczy, chciałbym, żeby było tak, jak pan poseł powiedział. Znaczy, absolutnie powinniśmy przeklasnąć takiemu rozwiązaniu, ale wydaje się, że nie mamy zielonego pojęcia, jak będzie za chwilę.
No, część Amerykanów chyba też ma wątpliwości, bo tam jest dosyć sporo, bo ostatnio protestów sporo osób wyszło na ulicę. Dobrze, idźmy dalej. Chciałam zapytać o politykę zagraniczną Karola Nawrockiego, prezydenta, jego ostatnią ofensywę taką zagraniczną, czyli z jednej strony o wizytę na Węgrzech i spotkanie, no bo to jest, o tym się głównie mówi, z Viktorem Orbanem, czyli premierem Viktorem Orbanem, który jest w przededniu właściwie wyborów parlamentarnych, ale także o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, no głównie na CPAC-u Magdalena Sroka.
No to może zacznijmy od Węgier. W mojej ocenie utrzymanie się Viktora Orbana u władzy na Węgrzech nie jest w interesie Polski. Węgry blokują w Unii Europejskiej środki dla Polski, 2 miliardy, które powinny już dawno być i zasilić nasz budżet. Węgry prowadzą politykę prorosyjską i ta pierwsza informacja, która mówiła o tym, że pan prezydent spotka się w Polsce w ramach obchodów Dni Polsko-Węgierskiej, mogły na tym się zakończyć. Spotkał się pan prezydent z prezydentem Węgier. Nie musiał lecieć do Węgier, do Budapesztu i wspierać w kampanii wyborczej przyjaciela Putina, bo Viktor Orban to przyjaciel Putina, co jest równo znaczne z tym, że no, nie powinien być naszym przyjacielem. I nie mówię tutaj o Węgrach, tylko o polityce Viktora Orbana. Widzimy, że po wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego Viktor Orban zakręca kurek z gazem dla Ukrainy. Ta kampania, która odbywa się na terenie Węgier, ona jest tak kształtowana przez Viktora Orbana, że to Ukraińcy są największym zagrożeniem i największym złem. To nie jest w naszym interesie, żeby wspierać Rosję, a myślę, że to jest największe niebezpieczeństwo na te najbliższe lata. Co do kwestii wizyty w Stanach Zjednoczonych, Prezydent Karol Nawrocki pojechał na spotkanie SIPAK, czyli takich konserwatywnych środowisk, i tutaj duża fala krytyki po stronie liberalnej została podniesiona, natomiast no, musimy mieć też na względzie to, że Stany Zjednoczone są naszym największym partnerem. W tej chwili Partia Republikańska jest partią u władzy. Osobiście wolałabym, żeby to nie była partia republikańska, a demokratyczna, natomiast taka jest rzeczywistość. Ważne jest, żeby te stosunki utrzymywać jak najlepsze, ponieważ no, Stany są gwarantem naszego bezpieczeństwa. I tutaj no, ja odradzałabym uczestnictwo w tego typu zjazdach, jak ten, z którym mieliśmy do czynienia w Teksasie. Natomiast rozumiem, że środowisko i tutaj to znowuż świadczy o tym, że prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem PiSu. No i rozumiem ich decyzję, chociaż nie podzielam.
Jarosław Sellin, to jest to szczególnie spotkanie z Wiktorem Orbanem, to jest kwestia jakiegoś takiego większego planu pańskiego środowiska politycznego, bo jest między innymi taki wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który jakby mówi o tym, że Wiktor Orban, jego zdaniem, powinien wygrać wybory, Marie Le Pen powinna wygrać wybory, i wtedy jest szansa na stworzenie jakby innej równowagi w Unii Europejskiej.
Zanim o tym, podobała mi się amerykańska część wypowiedzi pani poseł, która powiedziała, że trzeba uszanować wybory demokratyczne konkretnego narodu, kogo oni wybierają do przywództwa. Amerykanie wybrali republikanów, wybrali Trumpa, więc wypada się pojawić na takim spotkaniu. To mi się podobało, ale proponuję myśleć tak o każdym państwie. Węgrzy od 16 lat wybierali Fidesz i wybierali Orbana. A przyjaźń polsko-węgierska jest wręcz przysłowiowa i mamy konkretny dzień wyznaczony na celebrację tej przyjaźni, to jest 23 marca i dokładnie te wizyty zarówno w Przemyślu, jak i w Budapeszcie odbywały się właśnie 23 marca. To, że taki dzień wyznaczyliśmy razem z Węgrami 20 lat temu, to nie mieliśmy wtedy zielonego pojęcia o tym, że za 20 lat będą się odbywać w pobliżu tej daty wybory. Dosyć kluczowe dla Węgier wybory. Więc to po pierwsze, że jednak przywódcy państwowi Węgier i Polski powinni tę naturalną przyjaźń polsko-węgierską celebrować. Po drugie, Węgry Orbana, również Orbana, są naszym sojusznikiem, przypominam, i w NATO, i w Unii Europejskiej. To nie jest jakiś kraj, jest który jest trudny, poza NATO i poza Unią
Europejską.
Przyzna
pan, że to jest trudny sojusznik dosyć.
Ale jest. Mhm. Jest i w NATO, i w Unii Europejskiej. Po trzecie, w naszym polskim interesie jest z takimi lub innymi partnerami budować podmiotowość polityczną Europy Środkowej. Europę Środkową tworzą przede wszystkim kraje V4, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, i powinniśmy to robić. Rząd
ale
tego nie robi.
Ale to właśnie pytanie, czy
rząd
w interesie
robi,
Polski jest
Karol
to, żeby Orban
to
dalej był...
Rząd tego nie robi, dlatego Karol Nawrocki to robi. Jeśli chodzi o różnice, to one są bardzo jasno artykułowane, tak? Że w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej i postawy wobec Rosji i Ukrainy bardzo różnimy się od Węgier Orbana. I mówił o tym prezydent w obecności prezydenta Węgier publicznie. Przypuszczam, że również mówił też niepublicznie w rozmowie z Orbanem. I to jest zadanie każdego polskiego polityka, żeby tych, którzy mają inny punkt widzenia na Rosję niż my, uświadamiać, czym naprawdę Rosja jest. I to było też zadanie, moim zdaniem, Tuska przez wiele lat, żeby Niemcom uświadamiać, czym naprawdę Rosja jest, a nie realizować reset na polecenie czy na prośbę Niemiec, uwiarygadniając współpracę z Rosją przez wiele, wiele lat.
Dobrze, a co
my swoje zadanie wykonujemy w stosunku do partnera politycznego, który w sprawie Rosji się myli. I oczekiwałbym od każdego polskiego polityka, również od Tuska na przykład, żeby robił to, bo tego nie robił przez wiele lat w stosunku do Niemiec, tylko uwiarygadniał tą naiwną politykę niemiecką.
Do Węgier, liczy pan na to, że Fidesz znowu wygra wybory?
Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Na pewno z Fideszem jako partią łączy nas wspólna ocena kryzysów czy chorób Unii Europejskiej jako instytucji, bo my, wbrew temu, co nam się wymawia, nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, tylko chcemy ją naprawić, bo ona jest wewnętrznie zepsuta, zainfekowana radykalnymi, szalonymi ideologiami i trzeba do zdrowego rozsądku wrócić. siły zdrowego rozsądku w tej sprawie to są moim zdaniem siły konserwatywno-prawicowe.
Czy w całej Fidesz Europie. I Marine Le Pen?
Również Fidesz. Natomiast w sprawie Rosji i Ukrainy z Fideszem i Orbanem różnimy się radykalnie i o tym mówimy zupełnie otwarcie.
Czy jest rozmawiając coś ważniejszego niż kwestie bezpieczeństwa w tej chwili?
Unia Europejska też jest ważna.
Czy jest, ale czy jest coś...
A Unia Europejska jest
oczywiście,
ważna?
Że jest, tylko że to przez waszą politykę i waszą narrację ostatnich lat w sprawie 90% poparcia dla bycia w Unii Europejskiej wśród Polaków zeszliśmy do 65%.
Jest to dokładnie odwrotnie.
To takie
to wasza polityka pseudo-chadecji, do której pani należy,
trzeba Unię Europejską zmieniać, trzeba ją reformować tak, jak to robimy, rozmawiając z partnerami, a nie wywracać stolik. Dzisiaj najważniejszą kwestią jest kwestia bezpieczeństwa.
Pani poseł, pani mi się wcięła. Ja tego nie robiłem.
Orban to nie prawda. Jest
ja tego
człowiekiem,
nie pani
który działa
mnie
w interesie
zapytała.
Polski.
Pani redaktor mnie o
dobrze,
coś
proszę
zapytała. Pani mi się wcięła, teraz ja się wetnę. To wy rozwalacie Unię Europejską. Właśnie firmując Zielone Łady, pakty migracyjne, ETS-y 2 i tak dalej.
Zielony
tak dalej.
Ład wprowadziliście wy i komisarz Wojciechowski mówił, że to był program PiS-u. Program PiS-u. Zielony Ład to
już nie mamy przestrzeni
PiS-u.
Do rozmawiania o Zielonym Ładzie. Wielokrotnie rozmawialiśmy, wiemy kiedy został zaakceptowany i wiemy kto co mówił. Ryszard Świlski.
Dwa wątki, o które pani zapytała, ale trzeci
Zielony Ład? Nie.
No nie, no zostawię na inną okoliczność. Panie pośle, ja strasznie pana szanuję, ale po co pan to...
Pojęcie strasznie szanuję jest trochę dziwne.
Ale zabrzmiało. Bo tak by pani nie zwróciła uwagę nawet. Użył pan słowa reset. Po co to słowo reset, które znowu ma wspomóc albo zniecić jakąś tutaj debatę dotyczącą tego słowa. Przypomnę, pan przecież doskonale wie, kto używał słowa reset, jaka administracja wprowadziła tę definicję resetu i nie był to Donald Tusk. To po pierwsze. Po drugie, ja tak sobie pomyślałem, że kiedy... I zostawiając wątki, bo państwo o tym powiedzieliście i pani poseł, i pan poseł. Jedzie Karol Nawrocki, prezydent 40-milionowego kraju, do Ameryki. Na spotkanie ludzi popierających Trumpa, na spotkanie, na którym Trumpa nie ma. Jedzie poza, nazwijmy to, delegacją tego typu, jedzie tylko delegacja węgierska. Innych delegacji, nazwę to rządowych czy zagranicznych, na tym poziomie nie było. To po drugie. Po trzecie, trochę plunięcie w twarz, i to mówię otwartym i głośno tekstem. Jak można pojechać do zakładów zbrojeniowych amerykańskich, zrobić sobie zdjęcie, wiedząc, że kilka dni temu zawetowałem SAFE, czyli instrument, który miał wzmacniać produkcję sprzętu wojskowego w kraju.
Ale panie senatorze, no bo jestem za tym, żeby kupować u Amerykanów. To chyba się zgodne z...
Nie, po pierwsze Polska, po drugie Polska, po trzecie Polska. Raczej tam jakoś. A teraz okazuje się co? Po pierwsze ja, czyli Karol Nawrocki, po drugie Ameryka, a po trzecie sprzęt amerykański. Tak dzisiaj wygląda prezydentura Karola Nawrockiego. Nie opowiadajmy historii o przyjaźni polsko-węgierskiej. Powiedzmy jasno i wyraźnie, Karol Nawrocki pojechał wspierać, co zresztą Orban wykorzystał w swojej kampanii wyborczej, Orbana przed wyborami. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że Orban zmienił tak ordynację wyborczą na Węgrzech, żeby konkurencja czy opozycja obecna wygrała wybory, musi wygrać te wybory o ponad 20%. 20%. Jaka musi być determinacja społeczeństwa węgierskiego, żeby do tego doszło. No to są instrumenty demokratyczne Viktora Orbana. Koniec, kropka. Tu nie dyskutujemy.
Jarosław Sellin.
Ale pan zabrnął, panie senatorze. My kupujemy samoloty amerykańskie dzięki temu, że mamy po pierwsze w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy powiększony budżet Ministerstwa Obrony Narodowej i po drugie uruchomiony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, który wynika z ustawy o obronie ojczyzny, również uchwalonej i wprowadzonej w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Safe europejski, o którym pan mówi, właśnie uniemożliwia nam kupowanie sprzętu amerykańskiego. Dwie trzecie
znaczy
komponentów...
Tych, ale nie zmniejsza tych
dwie trzecie pożyczek. Komponentów wszystkiego, co będziemy z tego safe'u, tej straszliwej pożyczki europejskiej ewentualnie kupować, musi być produktem europejskim, a więc te samoloty nie mogłyby być kupowane z tych funduszy. I tutaj nam wędzidło po prostu założono i poważne ograniczenie.
Absolutnie nieprawda.
Proszę zwrócić uwagę, o czym mówił Karol Nawrocki na CPAC-u. Mówił m.in. o Rosji. Rosji. Również Amerykanom trzeba o tym mówić, bo Amerykanie też bywają naiwni w tej sprawie, łącznie z obecną administracją, która cały czas naiwnie wierzy, że można Rosję oderwać od Chin. I robi różne ruchy, które są dla nas niezrozumiałe, licząc na to, że w perspektywie konfrontacji twardej z Chinami Rosję uda się oderwać od Chin. To jest niemożliwe naszym zdaniem i każdy polityk polski, również Amerykanom, powinien to tłumaczyć. I o tym mówił na CPAC-u tym konserwatystom amerykańskim Karol Nawrocki, że nie wierzcie w żaden konserwatyzm rosyjski, jakiś opór obyczajowy wobec zgniłego Zachodu itd. Rosja jest zepsutym do szpiku kości państwem, również pod względem społecznym. W Rosji się zabija własnych obywateli, w Rosji się dokonuje najwięcej aborcji na świecie itd. I mówił to konserwatystom. Tak właśnie takie zadania polski polityk powinien wypełniać. Orbanowi mówić, że się myli w sprawie Rosji, konserwatystom amerykańskim, którym też zdarza się im, wszystkim elitom amerykańskim, nie tylko konserwatystom, zdarza się naiwnie patrzeć na Rosję, bo pan tu aluzję robił do Obamy i jego resetu, a więc wszystkim ekipom się zdarza naiwnie patrzeć na Rosję. Trzeba polski punkt widzenia prezentować, bo on jest najprawdziwszy. Nikt nie zna Rosji lepiej niż Polacy, niż Polska. Dlatego to trzeba robić wszędzie.
Magdalena Sroka?
Dlatego dziwię się ogromnie, że akceptujecie to, co robi Orban i mimo wszystko
tak
bardzo mocno przyjaźnić się
dlaczego
chcecie
pani twierdzi,
z
że akceptujemy
osobą,
to, co robi
która
Orban?
Jest przyjacielem
Putina. Przecież ja o tym mówiłem bardzo wyraźnie, że nie akceptujemy
no,
tego, co robi Orban w sprawie
swoją
Rosji.
Swoją postawą wspieracie go na ostatniej prostej kampanii wyborczej. To nie jest w interesie Polski, żeby prorosyjski szef węgierskiego rządu stał na czele państwa, które jest naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej. To jest absolutnie niezrozumiałe. Wy jednych
ale w
chcecie
równie ważnej,
pouczać, a sami prowadzicie politykę, która nie
ważnej,
jest w interesie Polski. Co do sejf, to absolutnie myli się pan i wprowadza pan w błąd, panie pośle, naszych słuchaczy. Sejf to instrument, który został zaproponowany przez Polskę w
naprawdę?
Trakcie prezydencji, który został zaakceptowany, który został zaakceptowany w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej też są ci, którzy nie do końca chcieli przeznaczać ogromne środki. Dopiero w ostatnich latach te środki na bezpieczeństwo są na zdecydowanie wyższym
pani
poziomie.
Poseł.
Jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym przeznaczamy niemal 5% PKP na wojsko. Co za tym idzie? Nasze zakupy zbrojeń w Stanach Zjednoczonych czy u innych partnerów, one nie będą ulegały zmianie. Sejf to jest dodatkowy instrument do tego, żeby naszą tu w Polsce przemysł zbrojeniowy wzmacniać, żeby w Polsce budować fabryki. Przecież mówi pan, że szykowaliście się, poświęcaliście tyle, kupowaliście w Stanach, zresztą na kredyt i zdecydowanie na gorszych warunkach, aniżeli zaproponowany sejf, z którego i tak skorzystamy. Dlatego trzeba korzystać z każdych możliwych środków, żeby wzmacniać bezpieczeństwo, zarówno tych budżetowych, które nie ulegają zmianie, a na pewno nie pomniejszeniu, tylko powiększeniu, ale również z możliwości europejskich.
Pani poseł,
i
naprawdę
dodatkowo, jeżeli są, to również z możliwości
pan poseł
polskich. I mówimy dlatego, sprawdzam panu Glapińskiemu, panu prezydentowi i poprawiamy ustawę.
Zdumiewająca jest ta teza, którą pani powtórzyła po Donaldzie Tusku, że tu w tym gmachu w kancelarii premiera Rzeczypospolitej wymyślono ten sejf europejski. To ja w takim razie pytam, to premier wymyślił, że Polska ma brać pożyczkę spłacaną do 70 roku na procent taki, że będziemy drugie tyle spłacać
tak,
do tego 70 roku.
Polska zaproponowała
tyle,
instrument,
trwał,
żeby
tyle,
wszystkie
PRM.
Kraje...
Mogę ja?
Tak,
no
bo, teraz
no bo,
pan
ale
poseł,
panie pośle, bo pan wprowadza w błąd.
To Tusk wymyślił w tym gabinecie swoim,
proszę,
że Polska
ale nie zadaje pytań,
że Polska od czerwca, że Polska od czerwca może kupować cokolwiek tylko z drugim jakimś krajem, nie może samodzielnie tego robić. To Tusk wymyślił w kancelarii premiera, że komponent musi
czy
być dwóch trzecich,
że to jest
dwóch trzecich
naszemu
europejskich.
Interesowi.
Nie, to są wędzidła. Tusk wymyślił wędzidła na polskie
wędzidła
finansowanie polskich sił zbrojnych.
Zarzucaliście i braliście
wędzidła
dobre
również o charakterze politycznym.
Czy w Stanach jest ok?
Pani, to jest zdumiewające, że premier Polski coś wymyśla, co jest szkodliwe
dobrze,
dla
to taka
Polski.
Kpina
i przyjmuje
jest
to cała
Ryszard
Europa, prawda?
Dziwne, nie? Proszę odpowiedzieć na tę kpinę.
To Tusk wymyślił, żeby Błaszczak wziął na 6% pożyczki. Tak,
dobra.
Tak, w Korei.
Ja
kupił,
wiem, że za dwa dni prima prylis. Ja wiem, ja rozumiem,
wojskowy.
Że się...
I dopowiedzmy sobie jasno i wyraźnie, bo może wreszcie pan poseł powie, na ile zakupy, które dokonaliście, zadłużyły Polskę. Powiedzmy sobie jasno i wyraźnie. To jest 400 miliardów złotych. No przecież to niech głośno wreszcie zabrzmi. I proszę nie opowiadać, że teraz mamy przyjąć pożyczkę, która nas będzie, nie wiem, do grobu doprowadzić.
Ale panie senatorze, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby na kredyt kupować broń, bo taka jest dzisiaj konieczność Polski. Tylko na kredyt swobodny, że decydujemy od kogo kupujemy, za ile kupujemy, na jakich warunkach kupujemy, sami kupujemy, gdzie kupujemy. A te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, w sejfie europejskim mają ograniczenia, mają wędzidła. Ale takie, że nie tylko w Warszawie się będzie o tym decydować, tylko urzędnicy w Brukseli też będą o tym
ale
decydować.
Ale że panu przeszkadza, ja sobie tego nie życzę, będziemy produkować w Polsce?
Bo to jest kwestia bezpieczeństwa Polski.
Panu to przeszkadza, że będziemy produkować w Polsce?
A to też nie ma takiej pewności. Dlatego, że jak zaproponowaliśmy poprawkę do tej ustawy, żeby zapisać twardo, że 89% wydawanych w Polsce, ale w polskich firmach, to oni tę poprawkę odrzucili. Dobrze. Bo prawdopodobnie chodzi o to, że firmy zarejestrowane w Polsce, a nie polskie.
Czyli to niemieckie. A czemu nie chcieliście wprowadzić poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego do ustawy o obronie ojczyzny, gdzie mówiliśmy o tym, że 50% żeby było wydatkowane z budżetu w Polsce. Dlaczego nie chcieliście
więcej
wtedy?
Wcześniej.
Dlaczego? Dlaczego nie chcieliście takiej poprawki przyjąć?
Dlatego,
wówczas że chcieliście więcej wydawać za granicą.
Ale tak? Oczywiście, na najlepszy światowy sprzęt.
A teraz będziecie wydyktować, ile będzie procent, gdzie wydawane.
Teraz postawimy kropkę, zapisując, ponieważ została nam minuta. Muszę państwu, naszym słuchaczom zdradzić, że zanim weszliśmy na antenę, to sobie trochę pożartowaliśmy na temat cen cebuli. Bo w jednym z tabloidów widzimy, że za 9 zł premier kupuje cebulę i ja sobie zażartowałam tak prowokacyjnie, że kiedy będzie jakaś tarcza ochronna na cebulę. I oto patrzę, wyświetliło mi się na jednym z telewizorów, kandydat na premiera, pan Czarnek, zaproponował 0% VAT-u na produkty cebulę spożywcze. I co?
Ale to już dawno proponowaliśmy.
No i co? I teraz?
Ale no,
będzie?
Nie, to trzeba powiedzieć, że pani to prorok. Można powiedzieć, no to tutaj...
Ale to za chwilę
spodziewamy
się obniżenia VAT-u do zera? Na żywność. Spożywcze? Na żywność?
To jest nasza propozycja, Prawa i Sprawiedliwości. Mhm.
Różne możliwości mogą być wzięte pod uwagę.
No dobrze, mimo wszystko życzę państwu dobrych...
Ale mimo wszystko czego?
Mimo tych pomysłów i takich... Aha. Pomysłów. Życzę państwu spokojnych i dostatnich świąt z VAT-em, bez VAT-u.
Bez VAT.
Bez VAT. Magdalena Sroka, Jarosław Sellin i Ryszard Szczyński. Do usłyszenia, mój Agnieszka Michajłow. Dziękuję.
Strefa politycznie kontrolowana.